O, troszkę porosiło, popatrzcie.
Państwu Banasiom robię zdjęcie przed budynkiem niedawnej firmy. Spadzisty dach, ładny front, solidna stolarka. Zgodnie z wymogami architektury Kazimierza i okolic, obejście wkomponowuje się w krajobraz. Gospodarz obiektu prowadzi do biura, w którym zaczynał każdy dzień przez długie lata. Przed komputerem przegląda strony internetowe.
Interesują mnie różne informacje, co jest opisane na przykład w Lublinie, czy w Puławach, czy w Kazimierzu, kto nas odwiedza, jakie mają plany i tak dalej, i w ogóle tak naprawdę, co dzieje się w naszym kraju. Te problemy, które mamy w tej chwili i w kraju, i za granicą, dla kogo są ważne? Dla nas. I tym my żyjemy, ale tak naprawdę to też musimy znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze dla siebie, żeby zrobić wszystko, żebyśmy czuli się dobrze. Po prostu.
Dzień pan Jerzy zaczyna od kawy z ekspresu. Na stoliku włoskie ciasteczka. Kiedy umawiałam się pierwszy raz na nagrania, w spotkaniu przeszkodziła nam pandemia. Firma wtedy jeszcze prosperowała. Nie spodziewałam się, że dziś pozostanie już tylko wspomnieniem.
To, co w nas jest i co chcemy zmienić i jak żyć, to zależy od nas.
Nie znajduję jednak osoby, która byłaby pogrążona w smutku i ogólnie zrezygnowana. Wręcz przeciwnie, to pan pełen wigoru, zdaje się z dużym zapasem energii życiowej na dalsze lata.
Tak. Zawsze to miał i dzisiaj, kiedy już nie musi się aż tak eksploatować, bo nie ma takiej potrzeby, bo po prostu na emerytura ma swoje prawa, ale nie jest w stanie usiąść spokojnie. Tak zawsze było. Nawet gdzieś jak jest chwilę i ta chwila już się przedłuża, to po prostu tak wymyśla, żeby wstać i iść.
Tą pogodę to ja mam w sobie. Tak się zastanawiałem, czy to po mojej mamie, czy po tacie, ale tak trochę i biznesowo, i uczuciowo to właśnie po moich rodzicach. A oszczędnościowo to tak wchodząc w historię dalej, to wydaje się, że to mam trochę i po dziadkach.
Oszczędności. Domyślałam się, że z tego wziął się rozwój firmy i dobrobyt pięknie utrzymanego domu i obejścia.
Ja jestem osobą z tradycyjnego domu, z tradycjami, w których się piekło, gotowało, sprzątało, prało. Byłam w to wdrożona od dzieciństwa przez babcię i mamę, która była bardzo konsekwentna i ja po prostu uwielbiam w tej chwili ogród, wszystkie warzywa mam swoje, wymyślam nowe przepisy, realizuję się gościnnie, bo lubię coś ugotować i zapraszać swoje koleżanki. No i kwiatki, nie kwiatki, szmatki, wszystko wokół domu w zasadzie w tej chwili robimy sami.
Lata znakomitej prosperity w biznesie nie pozwoliły jednak zapomnieć o genealogicznym drzewie obojga małżonków. Szacunek do pracy, pracowitość od przodków się biorą.
Kochał pan dziadka?
Tak. To uczucie to miał w sobie, bo też to dostrzegałem, ale był bardzo wymagający i on ode mnie wymagał przede wszystkim pomocy, spojrzenia na to wszystko, co nas otaczało, ale bardziej, żebym ja w tym uczestniczył, żebym się czegoś nauczył i coś takiego, żeby we mnie pozostało i żebym wyniósł to dobro właśnie z jego życia, z jego otoczenia, żeby to we mnie rozkwitało i żeby to we mnie owocowało. Dziadkowie mieszkali w Bąkowcu i zajmowali się gospodarstwem. Gospodarstwo liczyło około 10 hektarów, krówki, świnki i oczywiście to wszystko pamiętam, jak wyjeżdżając na wakacje, jak byłem takim dzieciakiem jeszcze w szkole podstawowej, klasa 5., 6., 7., to oczywiście jeździłem na wakacje do babci i dziadka i tam pamiętam, jak dziadek kosił nosił kosą jeszcze zboża i ja oczywiście taki mały chłopak przyglądałem się, ale dziadek mówi, nie przyglądaj się, masz tu kosę i spróbuj. No i pamiętam, że jakoś na początku nie było łatwo, ale później coraz lepiej i te umiejętności nabyłem. I pamiętam taki moment, że jak już ożeniłem się z moją żoną Anną Gugałą, oczywiście jej tata jest też rolnikiem, znaczy był rolnikiem, bo już rodzice ani nie żyją, i mama, i tata, ale pamiętam, że był zaskoczony, jak pojechaliśmy w to pole i oczywiście też to koszenie, to już był traktor i ten sprzęt, który towarzyszył i to była już inna technika, inne podejście do tego rolnictwa, ale tam odkosić czy wykosić jeszcze kosą. I Marian, jej tata mówi, Jurek, a może ty byś spróbował? Ja mówię, tato, no daj! On oniemiał, mówi, gdzie ty się nauczyłeś? Przecież twoja mama była nauczycielką, ojciec produkował orężadę i piwo. Mówi, a to skąd ty to umiesz? Ja mówię, tato, oczywiście, to była przeszłość i to nauczył mnie mój dziadek. Bo rzeczywiście produkując obuwie nie mogłem spać i wstawałem o 5:00 i oczywiście już zakład otwierałem i pracownicy pierwsi przychodzili i zaczęła się praca do godzin popołudniowych, a czasami jeszcze i wieczornych, bo i klienci przyjeżdżali, i handlowcy, i dostawy materiałów. No różnie było, w każdym bądź razie nie czułem tego zmęczenia, ale to jest właśnie powodem to, ta moja przeszłość i to, czego wyuczyłem się i wyniosłem z dziadków i z rodziców.
Rodzice pana Jerzego prowadzili firmę wtedy, kiedy obowiązywała tak zwana ekonomia polityczna socjalizmu. Z prądem czy pod prąd wiedzieli jednak, że konkretny zawód to prędzej czy później będzie przyszłość dla syna.
Moja mama zaproponowała, czy nie chciałbym pójść do skórzanki do Radomia. Dlaczego nie? No więc podjąłem decyzję, że poszedłem i tam zdobywałem tą wiedzę podstawową. Ta pasja się musiała już pojawić, bo w momencie ukończenia pracowałem w chemskich zakładach obuwia. Praca moja była następna w zakładach obuwniczych w Lublinie w Buczku, który był też taką firmą rozpoznawalną i wiele ludzi tam właśnie zdobywało i wynagrodzenie, i tą swoją pasję i chętnie tam pracowali i się angażowali. Ale był taki czas, że mój serdeczny kolega Piotrek Suchecki z Chełma przyjechał do mnie, pamiętam, takim amerykańskim samochodem i mówi, a co ty tu jeszcze robisz? Co ty tu jeszcze robisz? Ja myślę, no jak co robię? No pracuję. Ale zacząłem sobie tak, cofnąłem się do tyłu i tak się przyglądam. Jezu kochany, on takim samochodem, a ja maluchem jeżdżę. Mówię, Piotruś, no to co tu kurczę zrobisz? Nie zastanawiaj się, przyjeżdżasz do mnie na lekcje, pracujesz, nauczysz się szybko i będziesz miał te umiejętności, które ja już posiadam. No i tak właśnie się odbyło. Nie zastanawiając się, długo po tygodniu spotkaliśmy się, dostałem wszystkie materiały, żeby to obuwie zrobić, no i poradziłem co, cały dzień mi zeszło, ale wykroiłem, uszyłem, zmontowałem i buciki gotowe. Piotruś, buty są gotowe, a Piotrek mówi, tak. Numer 37, to jest dla twojej żony, dla Ani. I zobaczymy, co ona powie. Już w momencie, kiedy się pożegnaliśmy i zapukałem do domu z tymi pięknymi butami. Ania, to dla mnie? To dla mnie buty? Takie piękne? To wszystko zrobiłem ja. Nie mogła powiedzieć przez minutę żadnego słowa. Ja mówię, no widzisz Aniu, to już ja decyzję podjąłem i twoja zgoda jest. Zaczynamy pracę u siebie, taką produkcję, tak jak tutaj widzisz. I tak zaczęła się moja przygoda z butami.
Wspomagałam zawsze. Pomimo, że pracowałam zawodowo również przez 30 parę lat, ale zawsze
byłam blisko.
Nie tylko blisko produkcji, blisko dokumentów, zainteresowałam się zawsze tym, co tam jakieś zmiany wchodzą w przepisach, żeby czegoś nie przegapić.
Pani Anna jest absolwentką prawa administracyjnego i życie zawodowe spędziła w jednej z puławskich szkół średnich. Początki firmy obuwniczej były w garażu.
Samochód był na zewnątrz, a moja praca była właśnie w garażu. Wszystko, co udało mi się zrobić od rana do wieczora, a nawet i w późnych godzinach nocnych, rano już była kolejka i chętni na zakup tych butów. Także to, co zrobiłem przez cały dzień, na drugi dzień z rana już było sprzedane. I to było jak gdyby takim motorem, że myślałem o tym, żeby iść dalej, zwiększyć tą produkcję i oczywiście więcej zarabiać. No i był pomysł, żeby wybudować zakład, więc kupiłem działkę w Parchatce. Tu przyjechaliśmy z żoną, pooglądaliśmy sobie i decyzja zapadła, że to miejsce to jest właśnie to.
Rodzinnej firmie państwa Banasiów imponowało to, co w branży obuwniczej dzieje się we Włoszech. Obowiązkowo odwiedzali targi, nawiązywali do aktualnie panującej mody, szukali dobrych wzorów i sposobów produkcji.
Kolejne etapy rozwoju to były takie, że te maszyny, które zakupiłem wcześniej, okazały się mało użyteczne i mało wydajne, więc decyzja zapadła, żeby zmienić ten park maszynowy. Zrobiłem zakup plotera, który kroił wszystkie materiały do produkcji obuwia i to było urządzenie, gdzie wszystkie wzory były wdrażane i mogłem mieć bardzo dużo wzorów, nie robiąc wykrojników, tak jak na początku było, tylko wprowadzając to w program i oczywiście rozkrój był prowadzony od rana do późnych godzin wieczornych, tyle ile chciałem, to co było zamówione.
Ploter sam pracował,
to było, wszystko automatycznie się działo. Obsługiwane były po kolei przez pracowników, którzy doskonale sobie dawali radę. Mieliśmy bardzo dużo odbiorców, którzy mieli po 10-15 sklepów i bardzo chętnie zamawiali u nas tą produkcję. To, co było robione w naszym zakładzie, bardzo im to odpowiadało, bo oczywiście 2-3 razy w roku byliśmy we Włoszech na wszystkich targach, które odbywały się tam. Także to, co Włosi pokazywali, to bardzo często nasi odbiorcy chętnie zamawiali i ta produkcja była realizowana w 100%. Także radość była ogromna.
Polscy producenci butów po transformacji ustrojowej chętnie nawiązywali kontakty z włoskimi firmami. Podglądali, jak oni to robią, kupowali surowce, inspirowali się ich stylem.
But włoski, to zaczyna się produkcja, przede wszystkim pierwsza sprawa to jest kopyto. Kopyto, które mówi o modzie i o wygodzie. Następna sprawa, wzornictwo, wzór taki, który byłby aktualny zgodnie z trendami obowiązującymi, bo to wzornictwo zmienia się na każdy sezon. Następna sprawa, dobór materiałów. Materiały stosowane w produkcji przez Włochów i nie tylko, nasze firmy również, to jest skóra. Czy to jest skóra cielęca czy bydlęca, ona jest odpowiednio przygotowana do tego wzoru obuwia. To nie jest tak, że o, ta skóra to będzie zrobiony sztyblet czy czułenko. Nie. Każdy rodzaj buta ma swój materiał, swoją skórę. Skóra musi być taka i nie może być inna. Natomiast wnętrze tego bucika też wykonane jest ze skór i wtedy jak pani kupuje takiego buta, to widzi w nim modę, ale widzi i wygodę i oczywiście czuje wygodę i oczywiście jest bardzo zadowolona i może chodzić kilometrami i nie czuje zmęczenia i zadowolenie widać na twarzy i dlatego panie wracają do tej marki. Właśnie tak jak to było z marką Annabelle.
W nazwie firmy zaklęte było imię żony.
Moja żona Anna, piękna Anna, czyli po włosku Annabella.
Czasami jest tak, że najpierw mówi, potem myśli. I to różnie się z tym dzieje, natomiast to, co czasami nawet się denerwuje, to po prostu ogromną wagę przywiązuje do wyglądu zewnętrznego i żeby to nie był taki tradycyjny, zwykły, klasyczny facet w wydaniu, że coś mi tam pasuje czy nie pasuje, bo mam lat tyle i tyle, tylko po prostu no, uwielbia modne rzeczy, uwielbia kolory, uwielbia piękne buty, butów ma, że tak powiem, całą szafę i to jeszcze nigdy nie jest dość. Z każdego wyjazdu musi jakąś tam parę albo jedno, albo więcej przywieźć. Bez tego się nigdy nie wraca. i oczywiście, jak widać, szaliki, których ma dwie szuflady i które ciągle nosi bez względu na to, czy jest w pomieszczeniu restauracji, na dworze. To jest szalik, to jego nieodłączny element garderoby.
Artystyczny.
Artystyczny, tak.
Buty w zależności od sytuacji, ale zawsze z myślą, że gdzieś możemy się zatrzymać i gdzieś tam się poruszać, czy jakieś dobre minki, czy nóżki zatańczą. Tak, zawsze muszą być na skórzanych spodach.
Nawet włoska muzyka młodego pokolenia porywa pana Jerzego, zwłaszcza ta na żywo. Z licznych wyjazdów przywiózł wiele wspomnień.
Maneskin, usłyszałem ich muzykę, jak oni zaczęli grać, jak ja podbiegłem, ludzie się patrzą, też tańczą. Ja na tą scenę wtargnąłem i razem tam tańczyliście, to było nieprawdopodobne, no było coś pięknego. Ta muzyka mnie kręci i ta muzyka spowodowała, że moje nogi zaczęły kręcić i ręce i wszystko, całe ciało zaczęło grać. Dolce Vita, tak, to jest właśnie to, to jest to.
A co by było, jakby pani dostała takiego spokojnego męża, który siedzi, rzadko się odzywa?
Pewnie miałabym spokojne życie. Zresztą spokojne życie i takie wyciszone, stonowane, to pewnie by się szybko też mnie znudziło, bo ja ciągle też jestem poszukiwaczką nowych rzeczy, wyjazdów, wrażeń i po prostu lubię się ciągle uczyć czegoś nowego, nawet w tej mojej kuchni. Nie zamknęłam się na etapie kotletów schabowych, tylko staram się właśnie te wszystkie nowości i wszystkie zupy zupełnie nietradycyjne, dania mięsne nietradycyjne, rybne. Nawet moja siostrzenica mówi, że jak nowości, to tylko u mnie.
Ja mam szczęście też,
naprawdę. Oczywiście, moje szczęście. Ja tak naprawdę to miałem trzy szczęścia, bo moje pierwsze szczęście znaleźć taką żonę. Bo dzięki temu mogłem rozwijać następne szczęście i tą swoją pasję. A moją pasją, jak pani wcześniej powiedziała, to były te buty. Ale ten mój sukces, który osiągnąłem, bo tak mogę powiedzieć, to dzięki niej. Bo od niej otrzymywałem to wsparcie, zaangażowanie i pomoc w każdej chwili. Dla niej to też było najważniejsze. Jeśli pomoc była konieczna w takiej czy innej formie, ona tym służyła.
To jak się państwo dobrali już na etapie bycia nastolatkami? Co pan widział w dziewczynie?
Ja jak ją zobaczyłem, to za nie mówiłem i pomyślałem sobie, jak tu podejść i jak tą rozmowę nawiązać, bo powiem pani, ona była taką fajną, zalotną dziewczynką i na dużych, wysokich szpilkach. I proszę panią, ten uśmiech to mnie zaczarował. Ja jak popatrzyłem, to moje serce mało nie wyskoczyło i zaczęło bić. Pomyślałem sobie, idę z tą dziewczyną na zabawę taką wiejską, którą organizowali strażacy. O tak, strażacy. I oczywiście to zaproszenie skierowałem w kierunku niej. Ona popatrzyła, kiwnęła głową, że tak. No to poszliśmy i zatańczyliśmy do białego rana. Uroda to jest jedno, ale to wnętrze, co się ma, to jest drugie. I czasami to wnętrze, tak jak teraz, analizując i tak przypominając sobie przez lata, to wnętrze w człowieku jest najważniejsze. To wnętrze, co człowiek ma. Bo to, co ona, jakie zdanie miała, czy na takie moje posunięcia, czy takie zakupy, no to ja zawsze konsultowałem z nią. I jej zgoda była albo nie była, ale najczęściej była, bo jak widziała we mnie to zaangażowanie i taką konsekwencję i upór, że chcę kupić czy działkę, czy kupić samochód, czy maszyny, czy to, czy jeszcze coś innego, no to oczywiście było wszystko na tak.
Mieliśmy pracowników wieloletnich i przyszedł ten moment tej pandemii i wszyscy się, że tak powiem, wszystkiego bali, co to będzie, jak to będzie. Na początku pandemii no to wszystko graniczyło na zerowym zysku. Musieliśmy swoje pieniądze angażować, żeby pracownikom wypłacać pensje. Bo jak zamknęli galerię, jak wszystko zaczęło się zamykać i wiosenną kolekcję wszyscy odebrali, no ale jak się nie sprzedawało, to za nią nie płacili. Tłumaczyli, że mają na ZUS-y i podstawowe środki na to przeznaczali. No my też mieliśmy ZUS-y, podatki. Dostaliśmy te dotacje, nigdy nie zalegaliśmy ani z ZUS-em, ani z żadnymi innymi zobowiązaniami. I tak naprawdę to no wszyscy i pracownicy, i mąż mieli nadzieję, że to się jeszcze jednak dalej pociągnie. Nie było dalej jakiegoś takiego no, dużego zainteresowania, zamówień. No a nie można też tak pracować bez wizji, jak robić, co robić, jakie wzory, co się sprzeda, co się nie sprzeda. A potem się okazało, że bardzo dużo na rynku było starych wzorów i sklepy oczekiwały na jakieś nowości, których po prostu przez te 2 lata nie było.
Od 1997 roku istniał zakład produkujący buty państwa Banasiów. Przestał istnieć w 2022.
Mąż to niestety wyciszyć się nie może, pomimo że już teraz zadań przed nim niewielka lista, ale no ciągle go coś tam jeszcze wstaje, goni, coś tam czyta w internecie, coś śledzi, także nie daje sobie takiego spokoju i wyciszenia. Do chwili obecnej są telefony, dzwonią panie, że nie wyobrażają sobie, jak to, nie ma butów. Ja całe życie w pana butach chodziłam, to wielka strata. Nawet powiem szczerze, że na etapie, kiedy to wszystko się działo nad zamknięciem tej produkcji, to tu była klientka, która powiedziała, że jeżeli chodzi o środki finansowe, to ona jest nawet skłonna nam w tym pomóc i się zaangażować i ma różne wolne środki, byle dalej to funkcjonowało i działało. I co prawda mówi, że no ona bardziej ma do czynienia z marketingiem, ale tutaj swoje pieniądze jest gotowa zaangażować w produkcję, bo mówi, że zna zakład, zna męża i produkt, w którym się nie rozstawała, w każdym sezonie kupowała nasze buty, a ostatnio to już od kilku lat mieszka w Katowicach. Tutaj przyjeżdżała z mamą, babcią i wszystkie 3 wychodziły z kilkoma parami butów.
Państwo Banasiowie nie rozpaczają. Cieszą się życiem emerytów. Jeżdżą na rowerach. Chodząc po okolicy podziwiają piękno okolic Kazimierza i Parchatki, w której mieszkają. Pan Jerzy jednak bez pracy żyć nie może. I obmyśla, co by tu jeszcze można było w życiu robić.
Jestem za. Jestem za, żeby znowu się odnalazł i był w swoim żywiole. Bo on przede wszystkim uwielbia kontakt z ludźmi, żeby coś się działo, żeby no nie stać w miejscu i nie chodzić i nie spacerować i wokół nie wyglądać, czy ktoś przyjedzie, czy nie przyjedzie, czy coś będzie do zrobienia, czy nie. Także jestem bardzo za, żeby spożytkował właściwie swoją energię.